ostatnie lata to ciągła presja na finanse miast. Reformy na poziomie centralnym, takie jak zwolnienie z PIT-ów dla mieszkańców do 26 roku życia, obniżenie stawki CIT do 17%, czy podwyżka płac nauczycieli bez wzrostu subwencji oświatowej, strukturalnie uszczupliły budżety samorządów. Pandemia wywoła kolejne finansowe straty. Miasta stracą na przychodach podatkowych z powodu kryzysu gospodarczego i zubożenia swoich mieszkańców. Co więcej, aby ratować lokalny biznes, wprowadzają lokalne tarcze antykryzysowe i zawieszają lokalne podatki. No i nie zapominajmy, że są też dodatkowe koszty w postaci walki z pandemią, dofinansowania służby zdrowia, pomocy społecznej czy wsparcia transportu lokalnego. Czy to wszystko spowoduje, że polskie miasta zbankrutują? Czy możemy w najbliższym czasie spodziewać się wielu trudnych, uprzykrzających życie mieszkańcom decyzji, takich jak m.in. krakowskie wyłączenie w nocy miejskich świateł? Co miasta powinny zrobić, aby kryzys był jak najmniej dotkliwy? Witam Was w kolejnym odcinku Krakowskiego Gadania. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, to możecie nas subskrybować na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz wielu innych platformach. Obserwujcie nas również na Twitterze. Ja nazywam się Karol Wołachowski i dziś wraz z Rafałem Sułkowskim, prezesem Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej, porozmawiamy na temat finansów samorządów.
Krakowskie Gadanie. Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków.
Zacznijmy od kluczowego pytania. Czy reformy centralne i pandemia koronawirusa sprawią, że samorządy już w tym roku zbankrutują? Jeżeli nie zbankrutują, to jak będzie wyglądało ich funkcjonowanie?
Wizja bardzo czarna bankructwa samorządów i na pewno nikt sobie tego nie wyobraża, chociaż teoretycznie jest to możliwe i takie samorządy i w Polsce i na świecie się zdarzały. Przede wszystkim musimy mieć świadomość tego, skąd samorządy biorą pieniądze. I to, że my płacimy podatki w postaci PIT-u, że kupujemy coś w sklepie, nie zawsze w naszym odczuciu się przekłada na wizję tego, że samorząd, czy tak naprawdę gmina, bo to jest samorząd nam najbliższy, na tym zyskuje. I jeśli pomyślimy o tym, że w przypadku samorządu gminnego, bo powiaty i województwa mają troszkę inaczej, mniej więcej poniżej 40% PIT-u, który dana osoba odprowadza, trafia do gminy, w której mieszka, i poniżej 7% podatku dochodowego od osób prawnych, czyli tak zwanego CIT-u, od podmiotów zarejestrowanych na terenie danej gminy, trafia do budżetu tej gminy, no to możemy mieć pewien obraz tego, ile to jest pieniędzy. Bo biorąc pod uwagę, że mniej więcej połowa tego, czym każde miasto, każda gmina dysponuje, to są tak zwane pieniądze zablokowane albo nieelastyczne. To są subwencje, dotacje. I miasto z tego realizuje takie zadania, które chcąc, nie chcąc musi robić. Szkoły, drogi, generalnie oświata i to jest mniej więcej połowa pieniędzy, na które gmina nie bardzo ma wpływ. Pozostała część jest już nieco bardziej elastyczna i największą część z tego, z tych dochodów własnych stanowi właśnie udział w tak zwanym PIT-cie. Żeby unaocznić, jakie to są wielkości, tegoroczny budżet Krakowa, jeszcze ten przygotowywany, kiedy nie wiedzieliśmy, jaką skalę będzie miała pandemia, zakłada dochody na poziomie 6,2 miliarda złotych, przy czym prawie 1,8 milionów to jest dochody z PIT-u, czy udział w tak zwanym PIT-cie. Poniżej 200 milionów to jest udział w CIT-cie. Dodatkowo miasto, takie jak Kraków i podobne Krakowowi, mają wysoki udział podatku, dochodów z podatku od nieruchomości. I również mamy dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. W budżecie to jest tam ponad 130 milionów. Więc te dochody, czy udział w dochodach podatku dochodowego od osób fizycznych, to jest największy udział w dochodach, to czego gminy najbardziej pożądają. Bo to jest pieniądz de facto nieznaczony. To znaczy gmina według własnego uznania i oczywiście możliwości potrzeb tym pieniądzem dysponuje. No i tak jak powiedziałeś, te pieniądze gminę otrzymuje, jeśli po pierwsze mieszkańcy mają dochody, czyli podatki są odprowadzane, jeśli mamy do czynienia z pandemią, ze spadkiem dochodów, być może wzrostem bezrobocia, to te dochody będą malały. Mamy również ruchy na poziomie centralnym, chociażby zwolnienie podatkowe dla osób poniżej 26 roku życia, gdzie do tej pory w skali miasta takiego jak Kraków było to co najmniej kilka milionów złotych dodatkowych środków, a teraz Teraz to będzie kilka milionów, a wcześniej było to kilkadziesiąt milionów. Więc są to duże ubytki w budżetach miast. Podobnie wygląda kwestia w CIT-ie. Mówi się też o tym, że by pobudzić wzrost gospodarczy, ta obniżka CIT-u będzie jeszcze większa. Przy czym akurat w przypadku gmin ten CIT ma trochę mniejsze znaczenie. On jest bardzo istotny na punkcie na poziomie województwa. Ale to wszystko wpływa na to, że miasta z jednej strony muszą ponosić wydatki, chociażby związane z walką z epidemią, muszą nadal ponosić wydatki związane z oświatą, chociaż ta oświata funkcjonuje zupełnie inaczej, a z drugiej strony ich dochody mocno spadają. Więc absolutnie ta obecna sytuacja ma wpływ na finanse miast. Czy aż zbankrutują, no nie będę ryzykował takiego twierdzenia. No, tak jak mówię, jest to teoretycznie możliwe. Związek Miast Polskich w ankiecie skierowanej do miast regularnie monitoruje, jaki mają wpływ właśnie z tych podatków. I o ile do końca marca te dochody jeszcze były na w miarę stabilnym poziomie, one delikatnie spadały, ale delikatnie, to dane za kwiecień pokazują, że mamy już załamanie niespotykane wcześniej. Dochody z PIT-u, czyli udział w PIT-ie w miastach za kwiecień stanowią już są o 59% mniejsze niż rok wcześniej. W przypadku CIT-u wygląda to jeszcze gorzej, to jest ponad 70% mniej niż rok temu. Naturalnie wynika to też z pewnych ruchów administracji rządowej, które mają ochronić przede wszystkim przedsiębiorstwa przed upadłością, przed likwidacją miejsc pracy. No bo musimy też mieć świadomość tego, że tu jest trochę wybór bardzo niekomfortowy, ponieważ z jednej strony rząd wie, że musi chronić przedsiębiorców, którzy te dochody tworzą, tak w postaci finansowania pracowników, wynagrodzeń, miejsc pracy, a z drugiej strony wpędza to w problemy same samorządy, ale tym pierwotnym źródłem pieniędzy są przedsiębiorstwa i podatki, które przedsiębiorstwa i pracownicy płacą, więc z tego wyboru w pierwszej kolejności, co zresztą doskonale widać w konstrukcji tarczy antykryzysowej, widać, że przedsiębiorstwa są chronione w pierwszej kolejności, to znaczy to wsparcie jest do nich skierowane.
No tak, no ale przez ostatnie w zasadzie 30 lat mieliśmy do czynienia w Polsce z ciągłym rozwojem gospodarczym, ciągłym wzrostem gospodarczym. No i byliśmy przyzwyczajeni do tego, że te budżety samorządowe rosną z roku na rok. Samorządy posiadają jakąś tam część tego budżetu inwestycyjnego, które mogły właśnie kierować na coraz większe wydatki. Byliśmy też przyzwyczajeni do tego, że tutaj kolejne ulice były modernizowane, tramwaje kupowane i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest pierwsza sytuacja, kiedy te dochody, jak tutaj bardzo dobrze wprowadziłeś na wielu poziomach, że one, ten budżet będzie zdecydowanie mniejszy. No więc jakby według ciebie, w których miejscach miasta będą kroić te swoje wydatki? Według ciebie jakby do tej pory co się wydarzyło? I jaka powinna być priorytetyzacja tych wydatków? Czy, no bo słyszymy o tym, że na przykład inwestycje, te, które nie są zakontraktowane, że będą ucinane. Nawet prezydent Majchrowski wykonał takie ruchy w Krakowie, jak wyłączenie świateł w nocy, tak? Które były chyba bardzo drastycznym, bardzo radykalnym, mam wrażenie, ruchem. Tak samo jak od samego początku pandemii znaczne obcinanie wszelkiego rodzaju transportu lokalnego. Więc według ciebie co najbardziej ucierpi?
Inwestycje to jest to, co najłatwiej i najszybciej zastopować. Przy czym w samorządach nie tylko teraz, ale i wcześniej mieliśmy do czynienia z pewnym paradoksem, gdy przetarg na przykład się nie udawało się wyłonić wykonawcy, no to wydawało się, że sytuacja jest zła, bo samorząd tą inwestycję chciał realizować. Tymczasem w wielu samorządach skarbnicy byli z tego faktu bardzo zadowoleni, bowiem w budżecie była zablokowana jakaś kwota na daną inwestycję, a ona się odsuwała w czasie, co dawało pewien margines bezpieczeństwa, pewien komfort dysponowania tymi środkami. Naturalnie nie jest to sytuacja pożądana, bo inwestycje w samorządzie są po to, żeby je realizować, bo one podnoszą standard życia, podnoszą komfort mieszkańców, tworzą nowe sytuacje.
No i chyba teraz też mają takie działania cykliczne, no bo skoro firmy nie chcą inwestować, bo się boją, bo jest duża niepewność, też bardzo często nie mają pieniędzy, no to chyba tak antycyklicznie to samorządy właśnie powinny być tymi podmiotami, które jakby tworzą ten zagregowany popyt i właśnie pchają te pieniądze w gospodarkę realną.
Czy przez samorządy, czy ten kanał samorządowy będziemy w ten sposób gospodarkę pobudzać? Nie wiem, czy to na pewno jest, nie jest po myśli samorządowców. Wydaje mi się, że akurat samorządy nie do końca myślą o tym, że inwestycje, które realizują, będą pobudzały gospodarkę lokalną, no bo chociażby z tego faktu, że jeśli w danym mieście budujemy obwodnicę, budujemy, remontujemy ulicę, to w przetargu może wygrać, nie tylko, że podmiot zagraniczny, może wygrać podmiot z drugiego końca Polski, więc de facto będziemy pobudzali gospodarkę lokalną tego podmiotu, gdzie on jest zarejestrowany. Więc na pewno w pewnym sensie wydatki samorządu będą amortyzowały spadki przychodów chociażby przedsiębiorców z innych tytułów, ale nie sądzę, żeby samorządy w ten sposób chciały pobudzać tą gospodarkę lokalną. Już prędzej mogą tego dokonywać przez ulgi, zwolnienia, próbę wspomagania przedsiębiorców, znoszeniem z nich pewnych obostrzeń. Natomiast cały czas gdzieś z tyłu głowy samorządy muszą mieć też w pamięci to, że potrzebują dochodów. Potrzebują dochodów na to, żeby prowadzić nawet nie inwestycje, bo to o tym w momencie takiego załamania jednak wiele osób w samorządach nie będzie myślało, tylko o tym, żeby były środki na normalne funkcjonowanie, chociażby na taką bieżącą obsługę miasta i funkcjonowanie miasta, no bo wyobraźmy sobie sytuację, że MPK nie ma pieniędzy na remont autobusów i na wynagrodzenia dla kierowców, więc to zaczyna już nam przekładać na realnie odczucia spadku ilości, spadku dostępności, spadku jakości usług publicznych dla mieszkańców. I to jest to, co mieszkańcy zauważają. To, że dana inwestycja rozpocznie się później, jest trochę jednak mniej dolegliwe. Te poziom, dostępność usług publicznych na co dzień to jest to, czego samorządy najbardziej chcą uniknąć.
Czyli po pierwsze inwestycje, tego się możemy spodziewać. Obserwując też różne wypowiedzi w ogóle samorządowców, ludzi, którzy zajmują się samorządem, no to można też usłyszeć, że wiele osób chciałoby cięcia miejsc pracy w urzędach. Znaczy, rozumiem, że to jest taka klisza, która w Polsce obowiązuje, neoliberalna, obowiązuje w zasadzie od 89 roku, no ale część osób mówi o tym, że właśnie samorządy w ostatnich latach, które były dobre, no bo wszędzie była dobra koniunktura gospodarcza, no to obrosły, mówiąc obrazowo, obrosły tłuszczem po prostu i wiele miejsc pracy jakby nie jest koniecznych do ich funkcjonowania. Czy według ciebie, nie wiem, czy urzędnicy mogą się czuć niebezpiecznie, czy tam samorządy będą szukać tych oszczędności?
Nie wiem, czy akurat takie stwierdzenie, że w samorządach dominowało podejście hulaj dusza, piekła nie ma, jest widoczne. Nie wiem, czy na pewno redukcje ilości pracowników bądź też wysokości wynagrodzeń są tutaj dobrą ścieżką, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, to jest klisza, to jest pewien stereotyp, który funkcjonuje. Pozwalniajmy ich, czemu oni tyle zarabiają. A z drugiej strony większość mieszkańców, idąc do urzędu załatwić prostą sprawę urzędową, już zaczyna się irytować, jak musi być trzecia w kolejce, a nie pierwsza w kolejce. Więc jeśli tych okienek będzie otwartych połowa, bo my te osoby w administracji pozwalniamy, to automatycznie przełoży się to na pewien nasz dyskomfort. I to jest jakby kwestia ilościowa, a dwa to jest kwestia jakościowa. Już w tym momencie samorządy miały bardzo duży problem ze znalezieniem osób do pracy właśnie na stanowiska, które wymagały trochę bardziej rozbudowanej wiedzy. Bo wyobraźmy sobie, że w mieście takim jak Kraków, jesteśmy w krakowskim gadaniu, więc trochę upodczywieść tego tematu, tego przykładu będę trzymał, ale tak jest w wielu innych miastach. Samorząd chce zatrudnić kogoś do obsługi infrastruktury sprzętowej, infrastruktury serwerowej w urzędzie. Jeśli ta sama osoba ma do wyboru sektor publiczny, prywatny, który się o nią bije i proponuje jej mnóstwo różnych benefitów z potrójnym wynagrodzeniem na czele, to ta osoba nie będzie myślała o pracy w samorządzie, więc jeśli zaczniemy te wynagrodzenie jeszcze obniżać, to samorząd będzie miał olbrzymi problem, co odbije się tak naprawdę na mieszkańca i na usługach publicznych, z których oni muszą korzystać, bo mówiąc o osobach, które pracują w samorządzie, pamiętajmy, że mamy przed oczami osoby, które są w jakimś tam okienku i być może utrudniają nam to, co chcielibyśmy załatwić łatwo, szybko i przyjemnie, a każą nam wypełnić jakiś formularz, który ma jedną stronę, ale tak naprawdę ci pracownicy samorządowi to są wszyscy w oświacie, to są wszyscy w usługach transportu publicznego, to są osoby związane z branżą odpadową, więc ta cała rzesza osób, które jest zatrudniona de facto przez samorząd gminny, w wielkim stopniu nie mieści się w naszym takim ogólnym pojęciu tych pracowników. I naturalnie moglibyśmy stwierdzić, obniżmy wynagrodzenia, tylko na takiej samej zasadzie powinniśmy tego chyba jednak wymagać też w sektorze prywatnym. Na pewno nie tędy droga. Być może szukanie nowych rozwiązań. Prawdopodobnie w czasach, kiedy wszyscy musimy zachować od siebie pewien dystans, załatwiać więcej rzeczy za pomocą trochę nowocześniejszych technologii niż zwykły mail, być może tutaj uda się znaleźć jakieś oszczędności, to znaczy pewne procedury jednak zobaczymy, że działają. Ile wcześniej część osób wolała się pofatygować, postać odrobinę w kolejce w urzędzie, w jakimś punkcie obsługi mieszkańca, a teraz pierwszy, drugi raz załatwi coś z użyciem pułapu, to być może stwierdzi, okej, to działa. I może w ten sposób uda się pewne koszty zredukować. Natomiast nie szedłbym raczej drogą redukcji kosztów wynagrodzeń w samorządzie. Co więcej, te wynagrodzenia w samorządzie, jak popatrzy się na tą drabinkę wynagrodzeń, poszczególne tam stopnie uposażenia, no, można powiedzieć, że nie bardzo jest z czego obniżać. Zwłaszcza na takim rynku, który jeszcze do niedawna był rynkiem pracownika i w przypadku wielu, wielu osób młodych nawet te osoby nie wyobrażały sobie, że mogą próbować pracować w sektorze publicznym.
Czyli po pierwsze inwestycje, ale zapewne jest sporo może nie największych miast, ale pewnie mniejszych albo średnich miast, które te budżety inwestycyjne mają na bardzo niskim poziomie. No i będą musiały szukać dalej tych oszczędności. Też funkcjonuje gdzieś tam w przestrzeni publicznej sporo takich wizji, że w najbliższym czasie samorządy będą tak biedne, że nie wiem, nie będą zbierać śmieci albo będą wyłączać światło na noc, jak to zrobił Kraków do tej pory. Gdzie według ciebie miasto powinno szukać oszczędności w tym trudnym okresie?
Ja akurat co do tego wyłączania światła w nocy nie jestem tak negatywnie nastawiony, bo Kraków jest wtedy bardzo romantyczny i przejechanie przez Kraków rowerem w takim anturażu jest niezwykle wartościowe. Natomiast z pewnością jest tak, że to, o co pytałeś też wcześniej, samorządy przez ostatnie lata były w pewien sposób rozpieszczane tym, że wynagrodzenia rosły, był wzrost gospodarczy i przychody z podatków rosły w sposób wcześniej niespotykany. Samorządy mogły faktycznie myśleć, że tak już będzie się działo i planować te inwestycje z dużo większym rozmachem. Ale tak naprawdę w ostatnich latach samorządy cały czas myślały o tym, czy będą miały pieniądze na wkład własny do kolejnych projektów. To jest też pokłosie takiej pewnego uzależnienia od pieniędzy europejskich, od pieniędzy wspólnotowych, kiedy myśląc o tym, że mamy robić nowe inwestycje, od razu myśleliśmy, że to będą pieniądze unijne. Samorządy bardzo często myślały, na tą rundę się nie załapaliśmy, na ten konkurs się nie udało, spróbujemy w następnym, a jak nie w tym okresie programowania, to przygotujmy już nasz budżet pod kolejny. I w pewien sposób odrzuciliśmy to, co jest jakby takim naturalnym sposobem finansowania inwestycji w samorządach, to znaczy środki własne i również pieniądze nie darowane, tylko pożyczone. Pożyczone tradycyjnie w sektorze samorządowym dawcą kapitału jest sektor bankowy. Z uwagi na to, że jest to tańsze pod względem kosztów transakcyjnych i prostsze, bo robi się to zazwyczaj jednym przetargiem. Natomiast musimy teraz zacząć myśleć o tym, o poszukiwaniu nowych źródeł finansowania tych inwestycji. Bo o ile takie chwilowe zamrożenie inwestycji oczywiście jest możliwe, no to jednak chociażby takie inwestycje odtworzeniowe są konieczne. Nie wiem, czy w tory, w drogi, w infrastrukturę oświatową, czy też leczniczą. Więc to też będzie konieczne. I szukanie nowych źródeł finansowania tych inwestycji na pewno będzie polegało na próbie poszerzenia bazy podatkowej tych podatków, z których samorządy czerpią najwięcej, czy podatków dochodowych, podatku od nieruchomości, bo na pewno nie będzie tak, że samorządy w nieskończoność będą od podatków zwalniać, bo w którymś momencie tych pieniędzy w budżecie po prostu braknie. Plus samorządy będą myślały o trochę innym podejściu do pożyczania pieniędzy, bo w tym momencie najczęściej kupują czy papiery wartościowe, czy inne zobowiązania miast, czy też samorządów, kupują instytucje finansowe. To naturalnie ma swoje uroki, tak jak powiedziałem, bo jest dość proste pod względem organizacyjnym, ale jeśli chcielibyśmy trochę zmienić tą optykę patrzenia, to być może samorządy powinny powiedzieć swoim mieszkańcom: słuchajcie, potrzebujemy pieniędzy na inwestycje, będziemy jako mieszkańcy wszyscy z niej korzystać, to może zróbmy tak, że wypuśćmy obligacje skierowane do mieszkańców. Niech to mogą być to obligacje przychodowe, mogą być to obligacje, które będą miały inne stawki oprocentowania właśnie do osób płacących podatki w danym mieście. I w ten sposób, nawet płacąc być może trochę większy koszt z punktu widzenia budżetu miasta, sfinansujmy nasze inwestycje. Na początku lat 90. z tego co pamiętam, jak powstawał rząd Mazowieckiego, to codziennie wieczorem w telewizorze był jakiś artysta, występował i on mówił na końcu, jesteśmy w końcu we własnym czy tam wspólnym domu, i zachęcał do takiej aktywności na rzecz tego takiego wspólnego dobra. I być może w tym momencie my też będziemy potrzebowali trochę takiego podejścia. To znaczy poprośmy naszych mieszkańców o to, aby pomogli nam sfinansować pewne rzeczy, pokazując im, że robimy to dla nas wszystkich. Może być też tak, że samorządy trochę bardziej ośmielą się, jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, z NGO-sami, przedsiębiorcami społecznymi, przekazując im realizację pewnych zadań i w zamian wynagradzając je, ale w oparciu o osiągnięte efekty. To znaczy nie z góry kupując pewien pakiet usług, tylko wskazując, co ma być zrobione, tylko mówiąc, ok, zróbcie to i to. Jeśli na przykład znajdziecie do tego jeszcze inwestorów prywatnych, którzy wyłożą pieniądze na bieżące koszty realizacji, będzie świetnie. I jeśli efekty będą takie, jak się umówimy, osiągniecie pewne wskaźniki, to my wtedy za to zapłacimy, na przykład jeszcze z jakimś dodatkiem dla tych inwestorów, którzy wyłożyli pieniądze. I chociażby takie social impact bonds na świecie funkcjonują i być może w Polsce też udałoby się coś takiego zrobić. Pierwsze takie próby, już jakieś przymiarki były robione i być może samorządy trochę właśnie pod wpływem tej niezwykłej sytuacji tak zadziałają. Ja generalnie jestem... Może nie aż optymistycznie nastawiony, ale wydaje mi się, że ferment, który w tym momencie powstał, trochę cytując Jacka Bartosiaka, żyjemy w tym momencie w samorządzie w ciekawych czasach. I na pewno te ciekawe czasy mogą też doprowadzić, że powstanie coś wartościowego. Że taka cieplarniana atmosferka, która trochę w samorządach już funkcjonowała, zostanie teraz przełamana i dzięki temu odważniejsze pomysły wypłyną.
No chyba to też jest tak, że ten kapitał, który dostawaliśmy z Funduszu Spójności z Unii Europejskiej, no to jakby nie dziwię się, że samorządy się nastawiały typowo pod niego, no bo skoro można było za 20-30% realizować całą inwestycję, no to jakby gra była warta świeczki, no i też chyba sporo samorządów właśnie jakoś tam zadłużała się maksymalnie pod ten limit, aby je wykorzystywać. Czyli według ciebie, czy, no bo też chyba patrząc też w ogóle na rentowność obligacji korporacyjnych, no to jest bardzo tani kapitał, które to największe firmy, które mają największe zaufanie, jakby za śmieszne pieniądze są w stanie ten kapitał zdobywać z rynku. No to czy według ciebie miasta, które zakładam, że samorząd jest czymś pewniejszym nawet niż duża firma, no to czy możemy spodziewać się wypuszczania korona obligacji i właśnie tego typu finansowania?
Myślę, że tak. Ja też zerknąłem, jak w tym momencie wyglądają obligacje Krakowa. Tam jest bodajże 6 albo 7 serii na Catalyst. I te obligacje, które z punktu widzenia miasta mają kupon od 1,7 do 3,6%, z pewnością byłyby atrakcyjne dla mieszkańców, biorąc pod uwagę, jakie jest oprocentowanie lokat w tym momencie. Te stopy też będą spadać wraz z tym, co jest na rynku. Jeśli mamy stopy międzybankowe bliskie zeru, no to tak samo to się przełoży na koszt kapitału dla miasta. Więc na pewno takie obligacje się pojawią, tylko tak jak mówię, pytanie, do kogo one będą kierowane? Czy one będą kierowane do mieszkańców, czy znowu będą kierowane do inwestorów instytucjonalnych? I dobrze widać to chociażby po ostatnich emisjach obligacji skarbowych, które cieszyły się olbrzymim powodzeniem, ale właśnie wśród indywidualnych, nawet nie chcę powiedzieć inwestorów, tylko oszczędzających, którzy poszukiwali właśnie pewności. Czy w tym momencie ta pewność spłaty przez samorząd nadal będzie utrzymana, tego też nie wiemy. To jest być może pewien kolejny paradygmat, o który powinniśmy zweryfikować, bo do tej pory nam się wydawało, że to jest obligacje publiczne, więc ryzyko jest niewielkie. To się może trochę zmienić. Jeszcze myśląc o inwestycjach, nie powiedzieliśmy o takim źródle, jaki od jakiegoś czasu stara się promować Polski Fundusz Rozwoju, czyli finansowanie kapitałowe poprzez spółki komunalne, gdzie samorząd, dysponując pewnym majątkiem, bazując na tym majątku, może uzyskać dość duże finansowanie, które potem będzie spłacane poprzez umarzanie udziałów przez okres 20 lat. To nie jest w tym momencie rozpowszechniony instrument, ale całkiem sporo samorządów, chociażby Nowy Sącz, Limanowa, Radom, Tarnobrzeg, jeszcze co najmniej kilka innych, z takiego finansowania skorzystało i inwestycje polegające na tym, że miasto, które czerpie dochody chociażby z parkingu, z sieci wodno-kanalizacyjnej, z dostawy wody, ciepła, odsprzedaje czasowo część udziału w takim przedsiębiorstwie inwestorowi zewnętrznemu. To może być Polski Fundusz Rozwoju, bo akurat taką perspektywę ja w tym momencie tutaj nie chcę nakreślić, ale tak samo mogą być to inwestorzy prywatni, jednocześnie gwarantując, że po określonym czasie te udziały, te akcje wrócą do samorządu. To znaczy nie prywatyzujemy danych usług, tylko czasowo czerpiemy z nich korzyści od razu, a nie rozkładamy tego w czasie. I takie formy finansowania też są dostępne, tyle że one są trochę bardziej czasochłonne i jednak wymagają trochę większego zaangażowania. Ale nie wykluczajmy, że tak też się może stać, że ta forma finansowania będzie coraz popularniejsza. Nie mówię już tutaj nawet o partnerstwie publiczno-prywatnym, które ma swoje wzloty i upadki. Ostatnimi czasy akurat zaczynało powoli się ta idea podnosić i wydaje mi się, że też będzie wykorzystywana.
Wracając do wpływu koronawirusa na miasta, czy widzisz być może jakieś trendy w tym, które miasta są bardziej odporne, a które mniej na właśnie wpływ koronawirusa? No bo w jednym z artykułów czytałem, że te miasta, które mają jak najwięcej globalnych połączeń, to one są najbardziej uzależnione od koronawirusa, a te miasta, które mają głównie żyją z tych usług podstawowych, no to jakby one są mniej uzależnione, no bo jeśli w mojej gminie jestem sklepem spożywczym, no to w zasadzie nie odczuwam skutków koronawirusa, no bo ludzie cały czas kupują jedzenie. No ale jeśli jestem dużym miastem, gdzie jest powiedzmy kilka fabryk, które robią części do automotive, no to wtedy jestem ekstremalnie uzależniony od globalnej koniunktury. Czyli czy widzisz teraz, że na przykład, nie wiem, metropolie najbardziej ucierpią, a być może małe miasta powiatowe dużo mniej?
Na pewno są takie zależności. One nie są liniowe, ale absolutnie z tym to jest powiązane, no bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie ponadproporcjonalny udział mieszkańców to są emeryci, których dochody pochodzą ze źródeł publicznych, plus osoby zatrudnione w administracji publicznej i podmiotach komunalnych, no to automatycznie ich dochody są mniej podatne na spadek niż dochody osób, które obsługują turystów, które żyją z ruchu turystycznego, z wynajmu mieszkań. Jeśli tych turystów braknie, no to automatycznie te dochody lecą w dół. Więc zdecydowanie tak jest. I są w Polsce miasta, gdzie funkcjonują chociażby specjalne strefy ekonomiczne, w których duże podmioty produkcyjne z dnia na dzień zamroziły swoją produkcję. Na przykład nie były w stanie wysyłać w świat tego, co do tej pory wytwarzały na 3 zmiany. I nagle całość została zamrożona. To jest pewne niebezpieczeństwo. Oczywiście w dłuższej perspektywie to wróci do normalności, ale w kwestii takiego zachwiania płynności, zachwiania bieżących wpływów do budżetu miasta jest to niebezpieczne. To jednocześnie też tworzy pewne pole do poprawy tych wpływów do budżetu. No bo wyobraźmy sobie, biorąc znowu na przykład Kraków, jak duża jest skala najmu krótkoterminowego w mieście. I jeśli przypomnimy sobie, jakie są stawki podatku od nieruchomości w Krakowie, gdzie one od takiego zwykłej powierzchni mieszkaniowej to jest 77 groszy od metra, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej to jest ponad 23 zł, to widać, że jest olbrzymie pole tak naprawdę do działania dla samorządu, który może powiedzieć: drodzy mieszkańcy, ci, którzy wynajmujecie mieszkania dla turystów, musimy jednak zacząć się wspólnie zastanawiać, czy jeśli wy płacicie podatek od nieruchomości jak od mieszkania, a czerpiecie z tego korzyści od działalności gospodarczej, czy nie musimy tego w jakiś sposób zweryfikować. Jeśli Kraków jest jednym z miast, które ma największą liczbę punktów sprzedaży alkoholu, to być może konieczne jest, aby samorządy postulowały zmianę chociażby górnej granicy stawki za koncesję za sprzedaż alkoholu. Jeśli miasto ma żyć z turystów, to być może trzeba po prostu spróbować na tych turystach jeszcze więcej zarobić, przy czym więcej tych pieniędzy powinno trafić nie do przedsiębiorców, tylko również do samorządu. Mówi się też o podatku turystycznym. W przypadku gmin czy miast o charakterze uzdrowiskowym to jest podatek właśnie taki uzdrowiskowy i na pewno jest wiele miast, wiele samorządów, które od tego ruchu turystycznego, przepływu ludzi zależą, czy też właśnie pewnych branż. Na pewno niektóre miasta są nieco bardziej na to uodpornione, ale z drugiej strony ta amplituda zmian jest i w górę, i w dół. To znaczy jak się poprawi, to one też nie będą się skokowo poprawiać, chociaż w tych sytuacjach bardziej kryzysowych są na to bardziej odporne. Więc to jest coś za coś. Trochę bardziej i mniej ryzykowny model rozwoju, co nie znaczy, że jeden jest lepszy, drugi jest gorszy.
Wracając do polityki krajowej, no to dotychczas mieliśmy do czynienia z dwiema tarczami antykryzysowymi, z czego żadna nie dotyczyła samorządu. Być może już teraz w trakcie emisji tego podcastu już może trzecia tarcza antykryzysowa dotycząca samorządów już weszła w życie, no ale na razie dopóki nagrywamy, na razie jeszcze trzecia tarcza nie weszła. Według ciebie jakby jakie działania powinno podjąć państwo, aby wspierać samorządy? Czy powinny być może to, co jest stosowane w innych krajach, czyli na przykład zwiększenie wpływu właśnie z PIT-ów, CIT-ów na dany okres czasu, być może zwiększenie któryś z subsydiów, być może jakieś programy pomocowe i wybranie tych samorządów, które są najbardziej uzależnione od tych sektorów, które teraz mają najgorzej. W jaki sposób to robić? Według ciebie jakie narzędzia byłyby najlepsze do wykorzystania?
To nie możemy opierać się na jednym, dwóch narzędziach. To jest kwestia stworzenia pewnego miksu, który będzie działał w tym momencie, jak będziemy przewidywać optymalnie, bo nie wiemy tego, jak to będzie wyglądało. Na pewno zawsze musimy mieć na uwadze, że tym pierwotnym źródłem dochodów tak budżetu państwa, jak i budżetów samorządów jest to, co zarabiają przedsiębiorcy, co zarabiają mieszkańcy i zwłaszcza wpływy z podatków, ale również w przypadku budżetu państwa z podatku VAT. To jest baza tego, na czym stoimy i próbując pomóc samorządom, rząd nie może robić tego zbytnio kosztem przedsiębiorców i obciążeń podatkowych, bo tak naprawdę odbije się to w drugiej fali negatywnie tak na jednych, jak i na drugich. Na pewno można myśleć o pewnym odkładaniu w czasie pewnych płatności, o zaliczkowaniu pewnych kwestii. Na przykład NFZ i ZUS w tym momencie dla niektórych podmiotów, chociażby uzdrowiskowych, wypłaca zaliczki a konto usług, które dopiero będą świadczone, a nie tych, które już zostały świadczone. Więc przy tym to są instrumenty tak naprawdę ratowania płynności, a nie ratowania dochodowości. Więc tych instrumentów może być dużo, bo również jest kwestia odprowadzania czy też płatności za usługi. Rząd może wcześniej przekazywać, nadpłacać subwencje, może zwłaszcza tym samorządom bogatszym czasowo zawiesić odprowadzanie części środków na rzecz tych samorządów biedniejszych. Także tych instrumentów może być sporo. Które będą najskuteczniejsze, absolutnie nie pokuszę się stwierdzić, bo po prostu nie mamy takiej wiedzy, nie przeżywaliśmy takiej sytuacji, ale zawsze musimy pamiętać o tym, że nie możemy szkodzić temu, kto tak naprawdę karmi jeden i drugi obszar instytucji publicznych, że to, co powinniśmy najbardziej wspierać, to są przedsiębiorcy i to są miejsca pracy, dzięki którym pracownicy otrzymują wynagrodzenie i potem w postaci czy to konsumpcji, czy wydatkowania tych środków na inne cele cały czas zasilają budżety publiczne.
Do tej pory rozmawialiśmy o krajowym finansowaniu różnych działań, samorządów, inwestycji i tak dalej. To, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, to są te źródła europejskie. No bo jeszcze teraz nie mamy tych aktów wykonawczych, no ale teraz wiemy już politycznie, już jest decyzja, aby Fundusz Spójności, który jest już najbliższa perspektywa od 2021 roku, ma być właśnie przeznaczony na walkę z koronawirusem i być może prawdopodobnie samorządy będą miały dużo większą elastyczność w wydawaniu tych środków. Czy według ciebie to jest scenariusz taki, że te właśnie te pieniądze z Funduszu Spójności uratują w najbliższych latach właśnie inwestycje i koniunkturę w samorządach? Czy dla ciebie ten scenariusz jest prawdopodobny?
No, miejmy nadzieję, że już po 2021 roku nie będziemy musieli walczyć z koronawirusem, a z efektami jego wystąpienia. Natomiast ja od zawsze byłem raczej zwolennikiem zwrotnych instrumentów wsparcia, które są bardziej mobilizujące i zmuszają do podwójnego zastanowienia się nad efektywnością danych wydatków niż instrumentami dotacyjnymi, które raczej rezerwowałbym dla takich przedsięwzięć naprawdę, które nie mają szans na sfinansowanie za pomocą nawet bardzo tanich, ale jednak instrumentów czy pożyczkowych, czy poręczeniowych, czy czasami kapitałowych. Mówi się o tym, że w przyszłej perspektywie ta zmiana sposobu wydatkowania, celu wydatkowania będzie głębsza niż było to w przypadku obecnego okresu, który już mocno odszedł do dotacji. Mocno zostało zaakcentowane instrumenty zwrotne, chociażby w przypadku do przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze dwa okresy programowania temu byli przyzwyczajeni do konkursów na dotacje i to bardzo wysokim udziałem środków publicznych, teraz powoli zaczynają się przyzwyczajać do tego, że finansowanie publiczne polega na pożyczkach, tanich, ale jednak pożyczka. Być może bez wkładu własnego, przy określonych zabezpieczeniach, ale jednak w finansowaniu zwrotnym. I jeśli chce się coś finansować grantami, dotacjami, to musi być to bardzo wąsko określone do najbardziej innowacyjnych kategorii, do najbardziej perspektywicznych, a nie jako zasada, tylko raczej jako wyjątek. W przypadku samorządu być może też będziemy mieli do czynienia z pójściem w tą stronę, choć oczywiście ta domena publiczna jest inna niż domena biznesowa i tutaj nie zawsze instrumenty zwrotne będą miały skutek, ale jeśli można je zastosować chociażby w usługach opiekuńczych, w usługach społecznych, to trudno sobie wyobrazić inne branże, które, może nie tyle branże, co dziedziny życia samorządowego, które mniej by się do tego nadawały, a jednocześnie na świecie jest mnóstwo przykładów na to, że można to robić za pomocą instrumentów nieco bardziej rynkowych niż dotacje. Pytanie oczywiście o to, jak obecna sytuacja, jak pewna zmiana atmosfery również wokół funduszy europejskich, tego jak je w ogóle stosować, jak poszczególne kraje, wspólnoty dzielą się tymi wysiłkami, czy sobie pomagają, nie pomagają, jak to wszystko wpłynie na ogólne rozdysponowanie funduszy, bo my trochę myślimy cały czas tymi kategoriami, które były do tej pory, a może się okazać, że ktoś wywróci ten stolik i powie, że on w ogóle nie będzie płacił tej składki, bo jego obywatele sobie tego nie życzą. Ale no, na poziomie europejskim na razie moim zdaniem jest jednak tych niewiadomych bardzo dużo i od etapu przygotowywania projektów nagle jeden wieczór może to wszystko zmienić. Więc też nie chciałbym tutaj w jakiś wiążący sposób próbować tego prognozować. Natomiast tak jak mówię, to co zdecydowanie będzie się działo, to jest próba przejścia do instrumentów zwrotnych kosztem instrumentów dotacyjnych.
Czyli to, co już padło chyba w dzisiejszej rozmowie, czyli to, że żyjemy w ciekawych czasach, powinno być chyba puentą naszej dzisiejszej rozmowy na temat finansów samorządów. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchaliście Państwo podcastu Krakowskie Gadania, tworzonego przez zespół Klubu Jagiellońskiego z Krakowa. Dziękujemy bardzo i zachęcamy do subskrybowania nas na platformach takich jak Spotify czy Google Podcast.